Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Szanowni Państwo, Global Times, 15 grudnia. Tytuł artykułu: Minister obrony Chin powtarza swoje stanowisko, a właściwie stanowisko Chin w sprawie wysp Diaoyu podczas pierwszej wideokonferencji z japońskim odpowiednikiem Nobukishi. Te wyspy to te słynne wyspy Diaoyu, Senkaku. Diaoyu, chińska nazwa Senkaku, japońska nazwa wyspy sporne, czy archipelag wysepek, która jedna z wysp, no, nie wiem czy ma kilkaset metrów na kilkaset metrów, powiedzmy sobie kilometr na kilkaset metrów, ale to nie jest istotne. Przypominam, to jest bardzo istotne i to jest istotne. Przypominam, że ten zespół tych wysepek stał się kością niezgody za sprawą amerykańskich służb specjalnych po wizycie pod koniec, w grudniu 2012 roku, to tak, to już jest 8, dobrze mówię, 8 lat temu, czy 9 lat temu. Chyba 8 lat temu. Japońskiego premiera w Pekinie. Wtedy panowie, znaczy władze japońskie i chińskie zdecydowały, że nie będą używały amerykańskiego dolara w wymianie handlowej między sobą. No i pół roku później zaczęła się taka awantura, sprowokowana została przez CIA amerykańskie, inne amerykańskie służby. Taka awantura, która poróżniła Chiny i Japonię na bardzo długi okres i myślę, że dopóki amerykańskie wojska, znaczy na jak długi okres, to ja już Państwu powiem, tak długo, dopóki amerykańskie wojska będą stacjonowały w Japonii. I cytuję. Chiński radca stanu, minister obrony Wei Fengxie, przeprowadził w poniedziałek wideokonferencję ze swoim japońskim odpowiednikiem, czyli ministrem obrony Japonii, Nobukishim, pierwszą od czasu, kiedy Kishi objął to stanowisko we wrześniu. No, dosyć dawno temu. W kwestii Morza Wschodniochińskiego i wysp Diaoyu Wei Fengxie zwrócił uwagę, że Chiny są zdecydowane bronić swojej suwerenności terytorialnej oraz praw i interesów morskich. Obie strony powinny skupić się na ogólnej i długoterminowej sytuacji wokół tych wysp, ale sytuacji militarnej. Wzmocnić konsultacje, odpowiednio radzić sobie z różnicami, które między nimi istnieją, tak aby Morze Wschodniochińskie rzeczywiście stało się morzem pokoju, współpracy i przyjaźni. Tak twierdzi chińskie Ministerstwo Obrony. Wei, czyli ten chiński minister spraw Ministerstwa Obrony, podkreślił, że obie strony powinny utrzymywać wymianę poglądów między urzędnikami wysokiego szczebla i prowadzić pragmatyczną współpracę. Obie strony zobowiązały się również do przyspieszenia ustanowienia mechanizmu łączności morskiej i lotniczej. Kishi powiedział podczas konferencji, że Japonia jest gotowa utrzymywać komunikację właśnie na tym poziomie z Chinami, zintensyfikować wymianę informacji w sprawach obronnych, promować budowę gorącej linii łącznikowej, aby utrzymać pokój i stabilność w tym regionie. Jak twierdzi mi chińskie Ministerstwo Obrony. Czy nie, japońskie chyba. Yang Boyan, wiceprezes stosunków, Instytutu Stosunków Studiów Japońsko-Chińskich, Akademii Nauk, Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, powiedział w poniedziałek Global Times, że stosunki Chiny i Japonia były na dobrej drodze do poprawy w 2017 roku. Ale z powodu pandemii, która utrudniła dwustronną komunikację, pojawiły się nowe problemy, nosiły się negatywne ruchy w Japonii, na Morzu Południowo-Wschodnim, wschodniochińskim i nasiły się również spory w kwestii Wysp Białej. W takiej sytuacji posunięcie do przodu, na przykład w kwestii gorącej linii telefonicznej, w ogóle komunikacji, ułatwi komunikację w sprawach wokół Wysp Białej, umożliwiając szybkie i skuteczne reagowanie, powiedział Yang, zwracając uwagę na to, że ważne jest również utrzymanie coraz lepszej dynamiki w stosunku do sądy. Chiny i Japonia zainicjowały mechanizm łączności morskiej i lotniczej w czerwcu 2018 roku, aby zarządzać potencjalnym kryzysem w przypadku konfliktu między wojskowymi obydwu stron. Global Times dowiedział się, że obie strony nadal muszą negocjować pewne techniczne kwestie dotyczące dyplomatycznej gorącej linii. A Chu Yongsheng, profesor w China Foreign Affairs University, nie wiem gdzie, powiedział Global Timesowi, że polityka chińskiego premiera, że chińska polityka premiera Japonii Yoshide Suga kontynuuje strategię jego poprzednika Shinzo Abe, polegającą na dyskryminacji ekonomicznej Chin i oczekującą bliższych stosunków w sferach związanych z USA w kwestii bezpieczeństwa, polityki i kwestii wojskowych w celu powstrzymania rozwoju Chin. To ostatnie sformułowanie. Jakim jest cel? Celem Japonii i Stanów Zjednoczonych jest, znaczy Stanów Zjednoczonych i Japonii jako wasala amerykańskiego, jest powstrzymywanie rozwoju Chin. Cytuję dalej. Ponieważ konfrontacja między Chinami i USA prawdopodobnie zostanie złagodzona po objęciu rządu przez Joe Bidena, oczekuje się również poprawy stosunku między Chinami a Japonią, co stworzy korzystne warunki do utworzenia infolinii, powiedział Chu. No, a czy tak będzie, to zobaczymy. Ja boję się, wątpię. I ostatnie dwa akapity. Chociaż stosunki Chin i USA stoją w tym roku w obliczu nowych wyzwań, można zauważyć, że japońscy urzędnicy na różnych szczeblach podkreślają znaczenie stosunków Japonii z Chinami. Kishi w rozmowie telefonicznej z Wii wyraził przekonanie Japonii o znaczeniu utrzymywania stabilnego rozwoju w stosunkach z Chinami i związanej z tym komunikacji właśnie w kwestiach obronnych w czasie pandemii. Yang zauważył, że Suga, czyli premier Japonii, podkreślił również stabilny rozwój stosunków Japonii z Chinami w swoim pierwszym przemówieniu politycznym 26 października. Później wielokrotnie poczyniał podobne uwagi. I to jest koniec tego artykułu. O, proszę Państwa, jako że ja mnie interesują stosunki japońsko-chińskie od zawsze. Zanim jeszcze zacząłem prowadzić ten kanał w 2012 roku pod koniec. Właśnie wtedy, kiedy ten premier Japonii, o którym tutaj już w ogóle nic się nie mówi. A uważam, że to błąd polityczny. Chińczyków oczywiście. A kiedy ten premier Japonii, i nigdy nie, cholera, nie pamiętam, jak on się nazywał, poprzednik tego nieszczęśnika, znowu tego nie pamiętam, Marta. A Shinzo Abe, poprzednik jest Shinzo Abe. Tamten facet, czyli poprzednik Shinzo Abe, sprzed tam 8 lat, miał wizję stosunków japońsko-chińskich, jakby w oderwaniu od stosunków japońsko-amerykańskich. No więc Amerykanie mu pokazali, gdzie jest jego miejsce w szeregu. Zastąpili tamtego premiera Shinzo Abe, który karnie przez 8 lat prowadził politykę japońską pod kierunkiem amerykańskim. Pod bacznym okiem amerykańskim. Jak to będzie wyglądało teraz? Odnoszę wrażenie, że właśnie ten gentleman, który obecnie jest premierem, czyli Suga, pan Suga, nieszczęście polega na tym, że będzie prowadził tą politykę japońską pod dyktando amerykańskie. Politykę japońską w stosunku do Chin oczywiście. Pod dyktando amerykańskie. Nie tylko w stosunku do Chin. Ale przede wszystkim mnie interesuje ich stosunek do Chin. Japończyków w stosunku do Chin. I to jest jedna refleksja. A druga refleksja jakby niezależna od tej pierwszej. Trochę niezależna. Ale mówiąca o Japończykach. Dużo mówiąca o Japończykach. Japończycy są nieprawdopodobnymi konserwatystami. I nieprawdopodobnie dbają o swój bieżący interes. A co z tego wynika? Otóż ja myślę, że może być taka sytuacja. Może mieć miejsce taka sytuacja, w której gdy Ameryka i amerykańskie siły, chciałem powiedzieć po śląsku, dupną, czyli po prostu Amerykanie nie będą mieli siły przede wszystkim militarnej, ale również każdej innej. Nie będą mieli siły wywierać wpływu na Japończyków takiego, jakiego by chcieli. Konstans od 1945 roku, kiedy im się to załamie, kiedy tym amerykańskim świniom załamie się ten ich sposób myślenia od 1945 roku, dlatego że sami będą mieli ze sobą problemy, co zresztą już w tej chwili widać, w czasie tych wyborów, to może się okazać, że Japończycy, jak to na Japończyków przystało, pragmatyczni, o właśnie, słowo pragmatyczni, a pokażą amerykańskim władzom pokłady ich samolotów i okrętów i każą się wynosić. Bardzo bym chciał dożyć do czasu, kiedy tak się stanie. Albowiem wtedy zobaczymy, jaki jest naprawdę japoński wymiar polityki. Jak Japończycy widzą siebie, w tej azjatyckiej układance. Azjatyckiej głównie. A mnie interesuje amerykańsko-chińska układanka. I jeśli Państwo myślicie, że ja sądzę, że to się tak radykalnie zmieni, to nie. To stanie się bardziej azjatyckie. Co ja chcę przez to powiedzieć? Otóż chciałem Państwu przez to powiedzieć, że to bardziej azjatyckie to mi się kojarzy z konkursem, który został przeprowadzony w Nanjingu w 1937 roku, kiedy to oficerowie japońskiej armii, która właśnie zajęła Nanjing i zlikwidowała około 300 tysięcy, była w trakcie likwidacji 300 tysięcy Chińczyków, zorganizowali sobie konkurs na szybkość ścinania chińskich głów. Tak, szybkość ścinania chińskich głów. Z mieczami samurajskimi oczywiście. No bo Chińczycy uważali, znaczy Japończycy uważali Chińczyków za bydło lub coś koło tego. Zresztą niewiele to się zmieniło. I właśnie to mnie interesuje. Czy w ogóle coś się zmieniło w ciągu tych kilkudziesięciu lat w mentalności Japończów, czy też nie? Japsów, jak to mówią Amerykanie, czy też nie? O, to mnie bardzo interesuje. Dlatego chciałbym, żeby amerykańskie wojska z Okinawy, z Zatoki Tokijskiej i tak dalej sobie poszły. Ale nie dlatego, żeby osłabić Japończyków. Nie. Ja chciałbym zobaczyć prawdziwą twarz Japończyków teraz. Ile? No, 80 lat po masakrze w Nankinie. Chciałbym ją zobaczyć. Prawdziwą twarz tych konserwatywnych Japończyków. Jeśli Państwo nie wiecie, o czym ja mówię, to jest mi przykro. Ja mówię o Azji. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.